Tak jak zapowiadałem, chcę dzisiaj mówić o Bożej obecności. Dziś, za tydzień, znaczy za tydzień, za parę dni, następną niedzielę. Bo dziś to leży mi na sercu. I wierzę, że też to Bóg kładzie mi na serce. Dzisiaj chcę mówić przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Dlatego, że no, dla mnie takie tak zwane okolicznościowe wydarzenia, to nie jest dla mnie nigdy takie kazanie okolicznościowe, bo wypada coś powiedzieć w związku ze świętami. Ale szukam czegoś, co jest dla mnie świeże i co w jakiś sposób przemawia do mojego serca i wierzę, że jest też dla nas na ten czas. Chcę dzisiaj trochę powiedzieć o nieoczywistej Bożej obecności. Bóg często jest Bogiem w ukryciu. Jest, ale zarazem wydaje się być zakryty. Więc czasami ta Boża obecność przychodzi w sposób taki nieoczywisty, nie tak jakbyśmy się spodziewali. I nie tam, gdzie byśmy się spodziewali, jest Bóg, a tam, gdzie byśmy się Go spodziewali, Go nie ma. Więc czytam ten fragment, od którego chcę wyjść, z pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza. Narodziny Jezusa Chrystusa, od 18 wersetu. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Bóg z nami. Cudowna Boża obietnica tycząca się też Bożej obecności w naszym życiu. Że Bóg jest Bogiem z nami. I z takiej perspektywy biblijnej poszukiwanie Bożej obecności, czy w ogóle Boża obecność, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie w życiu może nam się przytrafić. Dawid w psalmie 4 mówi tak, zadaje takie pytanie: kto ukaże nam dobro? Kto ukaże nam szczęście? Znaczy on mówi tak, wielu się pyta, tak dosłownie cytując, wielu się pyta, kto ukaże nam dobro? Kto ukaże nam szczęście? I odpowiedzią Dawida jest to: zajaśnij nad nami, Panie, Twoim obliczem. Dawid to zrozumiał w swoim życiu, on to odkrył, że odpowiedź na zasadnicze pytanie o sens życia i o to, co jest dobre w tym życiu, gdzie jest dobro, gdzie jest szczęście ludzkiego życia, kryje się w tym: zajaśnij, Panie, nad nami swoim obliczem. Boże oblicze, czy też inaczej Boża obecność jest odpowiedzią na to, co jest dobre w życiu człowieka. W psalmie 16 Dawid już mówi wprost: Ty jesteś moim Panem, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Nie ma. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Zawsze sobie stawiam Pana przed oczy, jesteś mi miłym dziedzictwem. Choćby moje ciało miało spocząć w grobie, to dałeś mi obietnicę, że tak nie będzie, bo ukażesz mi drogę życia, pełnię radości w obliczu Twoim, rozkoszę na wieki po Twojej prawicy. Tak? Tą świadomość miał Dawid. Inny z psalmistów mówi jeszcze: kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Świadomość, że Boża obecność jest tym, co najlepsze. Tym, co zmienia życie człowieka. Ja bardzo lubię te opowieści z Narni i ten przykład Aslana, Jezusa, który w tym królestwie, w którym panuje zima, kiedy przychodzi Aslan i tchnie swoim oddechem, wszystko budzi się do życia, wszystko rozkwita. I to jest taki piękny też obraz tego, co Bóg robi w naszym życiu, że zima wydaje się martwym okresem, ale to tak nie jest, bo zimą też toczy się życie, ale to życie jest spowolnione, to życie jest zatrzymane, to życie nie jest w całej swojej formie bogactwa i rozpiętości ukazane. Kiedy przychodzi Boża obecność, kiedy przychodzi Jezus i przychodzi Jego życiodajny oddech, Okazuje się, że wszystko błyskawicznie się przemienia. Wszystko zaczyna rozkwitać. Okazuje się cała forma i bogactwo tych form życia, które w czasie zimy były gdzieś takie przystopowane. To znaczy Boża obecność w naszym życiu. I nie ma nic ważniejszego tak naprawdę dla nas jako Kościoła, jak żyć w obecności Pańskiej. Psalm 116, psalmista mówi tak: będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. To było jego pragnienie. Ja chcę chodzić w obecności Pańskiej w krainie żyjących. Nie poza tą obecnością. Oczywiście my wiemy, że Bóg jest wszędzie, tak? Bóg jest wszechobecny. Ale Biblia nam niejednokrotnie pokazuje, że są miejsca, są czasy, w których obecność Boża manifestuje się w szczególny sposób. Bóg jest wszędzie, ale jest obecność Boża, która manifestuje się w szczególny sposób w jakimś czasie czy miejscu, że na przykład później Biblia mówi, na przykład tak jak Jakub miał coś takiego, że później nazwał jedno miejsce: Pana tu spotkałem. Pan tu jest. Gdzie objawił mu się Bóg, tak? Więc historia Bożego Narodzenia jest jedną z takich historii i tych wydarzeń, które miały miejsce przy tym, które pokazują nam, w jaki sposób Boża obecność przychodzi do świata ludzi i że przychodzi ona nie zawsze w taki oczywisty sposób, a raczej bardziej bym powiedział w nieoczywisty sposób. Nie taki, jakiego byśmy się spodziewali i ludzie spodziewali się. Tak przecież wtedy wszyscy czekali na przyjście Jezusa. To było powszechne oczekiwanie w narodzie Izraela. Kogo byś nie zapytał? I co? Jak przyszedł, jak niewielu go rozpoznało. Czyli przyjście Jezusa i sposób, w jaki przyszedł, rozminęło się z oczekiwaniami większości ludzi. A Boża obecność przyszła. I na kilka takich rzeczy chciałbym zwrócić waszą uwagę, związanych właśnie z tym narodzeniem Jezusa. Po pierwsze, w ogóle sam fakt poczęcia Jezusa, tak? Czytamy, że Józef, zanim razem zamieszkali, a dowiedział się, że jest w ciąży, to jako człowiek prawy nie chciał jej zniesławić. Dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdyby dzisiaj, my już mamy w większości żonę, ale gdyby nasza narzeczona powiedziała, że jest w ciąży i nie z nami przed ślubem, co byśmy my pomyśleli? Myślę, że bardzo podobnie byśmy się chcieli zachować jak Józef. I wyjaśnienie, że Duch Święty począł, pomimo tego, że wiemy, że to już miało miejsce, nie sądzę, żeby nas zbytnio przekonało. A to znaczy się, że Bóg, że Boża obecność czasami przychodzi w sposób nieakceptowalny. W sposób nie taki, jak to powinno być. Tak się nam przynajmniej wydaje. To nie tak powinno wyglądać. Przychodzi w taki sposób, że mamy mieszane odczucia. Czy to jest na pewno dobre? Czy to może być Bóg? Skoro ja tutaj się zastanawiam, czy nie doszło wręcz do czegoś złego? Ileż ruchów w historii chrześcijaństwa przyszło w sposób, który był nieakceptowalny przez wielu ludzi wierzących. Bo zaczął się nie w taki sposób, jak się spodziewali. Wątpliwy dla nich. Czy aby na pewno tak może działać Bóg? W taki dziwny sposób, który nie do końca wiem, czy jest aby na pewno dobry? Czy tak działa Bóg? Bóg często porusza się poza naszym rozumem i poza przyjętymi przez nas zasadami postępowania. Bóg potrafi być ponad tym, poza tym i porusza się właśnie w taki sposób, ponad naszymi zasadami. Potrzeba nam również, kiedy my chcemy rozpoznać Bożą obecność, kiedy przychodzi Bóg, żebyśmy przypadkiem nie odrzucili Bożego działania tylko dlatego, że przyszło ono w sposób dla nas niezrozumiany, który kłóci się z przyjętymi przez nas zasadami, naszym rozumieniem sprawy, jak Bóg powinien działać i tak dalej, i tak dalej. Poczęcie z Ducha Świętego sprawiło, że Józef musiał się z tym zmierzyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Maria mu ściemia i go okłamuje, próbuje szuka jakiejś wymówki, żeby się usprawiedliwić, czy Maria mówi prawdę? Czy Maria powiedziała prawdę? Czytamy dalej, że gdy rozważał taką możliwość, tak, on nad tym myślał, żeby się z nią rozwieść. Ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Więc przychodzi Boża obecność do życia Józefa, ale ta Boża obecność przychodzi w sposób taki, powiedzmy, niekoniecznie do końca spektakularny i oczywisty. Przychodzi we śnie. Czy niełatwo podważyć jest snów? Coś ci się przyśniło. Coś ci się tam przyśniło. A skąd wiesz, czy to Bóg? Wiele różnych wątpliwości mogłoby się pojawić w tym czasie, ale wiemy, że często Bóg przychodzi we śnie i nie chodzi do końca nawet o sam sen, ale chodzi o to, że przychodzi w sposób nie taki jawny za dnia, kiedy anioł by stanął przed Józefem i mu powiedział światłością swoją, Józef by padł na kolana i dostałby objawienie od anioła. Anioł nie przyszedł w taki spektakularny sposób do życia Józefa, tylko przyszedł we śnie. Ileż razy. Tutaj akurat Józef pamiętał ten sen i uwierzył w to, co w tym śnie zobaczył i usłyszał. Ale ileż razy Bóg przychodzi do nas w snach, tak? Biblia mówi, że Bóg daje we śnie swoim umiłowanym więcej niż tym, którzy cały dzień od rana ciężko harują. Ileż razy nawet nie wiemy, że Bóg nas nawiedził w nocy, bo tego nie pamiętamy. Ale potem się okazuje, że w naszej codzienności i funkcjonowaniu przychodzą jakieś Boże odpowiedzi, Boża mądrość, Boże rozwiązania na rzeczy, z którymi mieliśmy jakiś dylemat. Przecież to ludzie na świecie nawet wiedzą. Masz z czymś problem? Prześpij się z tym. Dobrze jest się z tym przespać. A potem okazuje się, że przychodzi jakieś rozwiązanie. Często nie wiemy skąd. Myślimy, że nasz umysł pracował, tak naukowcy by to wyjaśnili, nasz umysł w jakiś sposób pracował nad rozwiązaniem i znalazł je, kiedy my żeśmy, że tak powiem, spali. Ale my tak naprawdę, jako wierzący ludzie, wiemy, że Bóg przychodzi w sposób często nieoczywisty, trochę taki zakryty dla nas i coś robi w naszym życiu. A samo narodzenie Jezusa w żłobie. Czy to jest też dla mnie takie dziwne? Ja dziś ciągle się nad tym zastanawiam, kiedy o tym myślę, w jaki sposób Bóg objawia się nieoczywisty. Czy Maria musiała urodzić gdzieś tam, w takim miejscu? Czy oni, idąc do tej Jerozolimy, nie myśleli, przecież tu jest twój syn w jej łonie, w jej brzuchu? Czy nie może się znaleźć ktoś, kto okaże serce i wpuści nas do swojego domu? Niech to będą skromne warunki, ale schludne, a nie stajnia. Która z was, która urodziła dziecko, chciałaby urodzić w stajni? Brak sterylnych warunków, śmierdzi kupą? Przecież tam nie pachniało tylko siankiem, ładnie, pięknie, jak to dzisiaj w szopkach, tak? Tam śmierdziało zwierzętami. Ja znam ten zapach. Wy pewnie wielu z was też. Znam smród capa, czyli samca kozła. Tylko na bezdechu mogłem do niego wchodzić. Inaczej bym nie wytrzymał. Nie wytrzymałbym tego zapachu. A kiedyś we wielu wyrzucaliśmy gnój od tego capa. Chłopak, który to robił ze mną, nie wytrzymał. Musiałem zrobić to sam. To były warunki paskudne. Czy nie mogło się stać tak, jak stało się innym razem, kiedy już Jezus był dorosły i zbliżał się kres jego służby, kiedy Jezus powiedział do Piotra: idź tam, bo tam jest przygotowana izba. Weźcie, odwiążcie tego osła, osiołka, a jak was się zapytają, co wy robicie, to powiedz to i to. Przecież to niesamowite, ponadnaturalne działanie. Idź se gdzieś tam, nikt ciebie nie zna, tam już jest izba przygotowana na ostatnią wieczerzę, powiesz to i to, to zaraz ci bez problemu pozwolą tego osiołka zabrać. Nie mogło się tu stać podobnie? Że znalazłby się człowiek, który by miał przygotowaną pokój? Wiecie, to mi też mówi o tym, że czasami w naszym życiu, tak jak Maria, w takim momencie znalazła się w nieciekawym, najgorszym wręcz może miejscu, na taką chwilę jak narodziny dziecka. Podobnie w naszym życiu możemy się znaleźć w paskudnym miejscu. W miejscu, którego wcale nie chcemy. Nie chcemy w nim być. I się zastanawiamy może, dlaczego Boże doprowadziłeś mnie do takiego miejsca. Ale wiecie, co jest niesamowite i co się okazuje? Że właśnie w takim paskudnym miejscu objawia się Boża obecność. I narodzi się Jezus. Możemy znaleźć się, pewnie już znaleźliśmy się nie raz i znajdziemy się jeszcze nie raz. W miejscu, którego wcale nie chcemy, a nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie tam spotkamy się z Bogiem. Bo objawi się Jego obecność i dotknie się naszego życia. Albo na przykład kolejny przykład. To, że paru pastuszków doświadczyło potężnej Bożej manifestacji. Chóry anielskie stanęły przed nimi i wygłaszały niesamowite rzeczy. I można powiedzieć, ale dlaczego nie przed arcykapłanami? Dlaczego nie przed jakoś tak Syn Boży, dlaczego się nie objawił w sposób spektakularny na oczach wielu ludzi, w świątyni gdzieś, albo przy świątyni? Ale w nocy? Pastuszkowie wtedy to było, że tak powiem, taka gorsza klasa ludzi dla większości. Pastuchy. To nawet dzisiaj brzmi tak troszeczkę obraźliwie. Ty pastuchu, tak? Ale co się okazuje, że Boża obecność potrafi się objawić prostym, zwykłym ludziom w czasie wykonywania ich codziennych czynności. Nie tam, gdzie mogłoby się wydawać, przy świątyni, gdzie jest ktoś, a ten ktoś to kapłani, którzy sprawują służbę i tak dalej, i tak dalej. Ileż razy doświadczamy Bożego nawiedzenia w takich zwykłych rzeczach, nie tam, gdzie byśmy szukali. To takie może trochę śmieszne, ale powiem, że ja niejedno objawienie przeżyłem na kibelku. Takie dziwne miejsce może na to, żeby przeżyć objawienie. Nieświęte, a jednak. Widać, dla Boga to nie problem. A sprawa z mędrcami. No to już można powiedzieć, był ktoś, bo to byli mędrcy, tak? Ale z perspektywy Żyda poganie. Dlaczego to wy wiecie, że narodził się Syn, a my tutaj w świątyni, uczeni w piśmie, znawcy prawa, kapłani. Dlaczego my o tym nic nie wiemy? Dlaczego my nic o tym nie wiemy? A przykład, który wspomniałem na początku. Starego Symeona, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza, w 2 rozdziale, od 25 wersetu. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha, Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona i oddał cześć Bogu i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło ubawienia dla pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Słowa te zdziwiły ojca i matkę Jezusa. Symeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia. I tak dalej. Zobaczcie, przychodzi do świątyni zwykli ludzie, prości ludzie, biedni ludzie. Józef i Maria z Jezusem. Tłum ludzi. Sami wierzący, można powiedzieć, bo tam żadni inni nie byli. Ale rozpoznaje Jezusa tylko dwoje ludzi. Symeon i wspomniana za chwilę później Anna. Prorokini, która dniami i nocami modliła się w świątyni też. Ale to, co jest dla mnie niesamowite, co mnie zastanawia, przykuwa moją uwagę, to to, że Symeon był człowiekiem oddanym Bogu, sprawiedliwym. Jest o nim powiedziane, że żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Dlatego nie przypadkiem znalazł się w tym czasie z natchnienia Ducha świątyni. I być może było tam więcej niemowląt, którym też według zwyczaju żydowskiego był czas obrzezania. Ale on zwrócił uwagę na tego jednego niewinnego, malutkiego chłopczyka i rozpoznał w nim Jezusa. Ileż dzisiaj razy może być podobny scenariusz, kiedy pośród wierzących ludzi rodzi się Boże dzieło, rodzi się coś, co jest początkowo małe, niewidoczne, niezauważalne, a my przechodzimy obok. Nie zwracamy na to w ogóle uwagi. Ale ja tutaj widzę zachętę. To, co właściwie jest tematem przez ten cały rok. Żyć, będąc pełnym Ducha Świętego. Stale pozwalać Duchowi Świętemu, żeby nas wciąż na nowo napełniał. Bo kiedy żyjemy pod natchnieniem Ducha Świętego, pod Jego wpływem, to On nas będzie prowadzić w miejsca, gdzie się będzie objawiać też Boża obecność. Gdzie zaczyna się coś dziać, gdzie Bóg rodzi swoje dzieło. I my tego dzieła, że tak powiem, nie przejdziemy obojętnie obok, ale będziemy mieć zrozumienie, że tu jest objawienie Syna Bożego. Bywa tak w naszym życiu, że ta Boża obecność jest nieoczywista i my potrzebujemy uwagi, która jest tylko możliwa, kiedy żyjemy w Duchu Świętym. Kiedyś oglądałem film, ja już kilka razy wam wspominałem tą historię, ale znowu chcę ją przywrócić. Oglądałem film Jezus z Nazaretu i tam jest taka scena. Jezus jest takim tam, powiedzmy, nie wiem, 8-10-letnim chłopcem. Rzymianie przychodzą do jednej wioski, zabierają żywność, bo przecież żołnierze chcą jeść. Odchodzą, a pewien Żyd pada na kolana na środku wioski i w takiej rozpaczy woła do Boga. Boże, gdzie jesteś? Dlaczego dopuszczasz do tego wszystkiego? Wiecie, i kamera pokazuje oczy, na oczy Jezusa, który stoi w tym tłumie obok tego mężczyzny i mu się przygląda. I mnie gdzieś ten obraz poruszył, bo ja widzę w tym taki obraz, że my czasami w naszym życiu możemy wołać do Boga i nie widzieć Jego obecności wokół nas, zastanawiać się, Boże, gdzie jesteś, dlaczego w moim życiu jest tak, jak jest i nie czuję Twojej obecności. A tymczasem Boża odpowiedź stoi obok nas. Jeszcze się nie objawiła w naszym życiu, ale Bóg zawczasu się przygotował i ona rośnie. Rośnie. I przyjdzie czas, że się objawi w naszym życiu. Bo Bóg już myślał o nas zawczasu, tak? Myślał i tą odpowiedź przygotował dla nas. To Boże objawienie dla naszego życia, żeby ono objawiło się w naszym życiu. Chciałbym wam przeczytać też pewną historię, którą w ostatnim czasie ktoś przypomniał. Z takiej niesamowitej książki Jezus jest naszym przeznaczeniem, takiego niemieckiego pastora Wilhelma Busha. I dla mnie ona jest też takim przykładem na temat Bożej obecności. W czasach, gdy byłem młodym pastorem, mówi Wilhelm Busch, wydarzyła się w zagłębiu Rury piękna historia. Zorganizowano tam wielkie zebranie, na którym bardzo uczony pan przez 2 godziny dowodził, że Bóg nie istnieje. Używając do tego całej swojej erudycji, na sali było pełno ludzi i dymu z papierosów. Słuchacze nie kryli zachwytu. Hurra, Bóg nie istnieje, możemy robić, co się nam podoba. Kiedy po 2 godzinach mówca umilkł, przewodniczący zebrania wstał i powiedział: przechodzimy do dyskusji, kto chce zabrać głos? Oczywiście nikt nie miał odwagi. Każdy myślał, nie można dyskutować z tak uczonym człowiekiem. Z pewnością na sali było wielu, którzy się z nim nie zgadzali, ale któż miałby odwagę wejść na podium i powiedzieć swoje zdanie w obliczu 1000 ludzi bijących brawo mówcy? A jednak jedna osoba poprosiła o głos. Siedząca zupełnie z tyłu staruszka, taka typowa dla Prus Wschodnich, babcia w czarnym czepku. W zagłębiu Rury można często spotkać takie babcie. Przewodniczący spytał, babciu, chcecie coś powiedzieć? Tak, chcę coś powiedzieć, mówi babcia. No ale to trzeba przyjść tu, do nas, na podium. Na to babcia, nie bójcie się, przyjdę. Dzielna kobieta. Pomaszerowała więc babcia na podium, stanęła na mównicy i powiedziała, panie mówco, przez 2 godziny mówi pan o swojej niewierze. Teraz ja chcę przez 5 minut mówić o swojej wierze. Chcę Panu opowiedzieć, co zrobił dla mnie mój Pan, mój niebiański Ojciec. Byłam młodą kobietą, gdy mój mąż uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w kopalni i przyniesiono mi go martwego do domu. Zostałam strojgiem małych dzieci. Z pomocy socjalnej niewiele się wtedy miało. Stałam nad zwłokami męża i ogarnęła mnie rozpacz. I widzi Pan, pocieszył mnie wtedy mój Bóg. Żaden człowiek nie mógł mnie pocieszyć. To, co ludzie mówili, wchodziło mi jednym uchem i wychodziło drugim. Ale On, żywy Bóg, pocieszył mnie. Powiedziałam mu, Panie, teraz Ty musisz być ojcem dla moich dzieci. Jakież to było wzruszające, ta prosta opowieść starej kobiety. Często wieczorem nie wiedziałam, skąd wezmę pieniądze, by nazajutrz nakarmić moje dzieci i zawsze prosiłam wtedy mojego Zbawiciela. Panie, Ty wiesz, w jakiej jestem sytuacji, pomóż mi. A potem stara kobieta zwróciła się do prelegenta i powiedziała, On nigdy mnie nie zawiódł, nigdy. Przeżyłam bardzo ciężkie chwile. Ale On mnie nie opuścił i powiem Panu coś jeszcze. Bóg uczynił dla mnie o wiele więcej. Posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który za mnie umarł i dla mnie zmartwychwstał i swoją krwią obmył mnie ze wszystkich grzechów. Jestem starą kobietą i niedługo umrę. I widzi Pan, dzięki Niemu mam pewność życia wiecznego. Gdy zamknę tu oczy, to obudzę się w niebie, ponieważ należę do Jezusa. To wszystko zawdzięcza mojej wierze. A teraz pytam Pana, Panie mówco, co Pan zawdzięcza swojej niewierze. Prelegent wstał, poklepał babcię po ramieniu i powiedział, ach, przecież ja wcale nie chcę odbierać wiary takiej starej kobiecie. Dla starych ludzi wiara jest czymś bardzo dobrym. Trzeba było widzieć tę starą babcię. Energicznie strząsnęła rękę prelegenta ze swojego ramienia i powiedziała, o nie, tym się Pan nie wykręci. Postawiłam Panu pytanie, Panie mówco, i musi mi Pan na nie odpowiedzieć. Ja Panu powiedziałam, co zawdzięczam swojej wierze. A teraz niech Pan mi powie, co Pan zawdzięcza swojej niewierze. Tak, prelegent był naprawdę zakłopotany. Babcia była bardzo mądrą kobietą, a działo się to chyba w roku 1925. Dzisiaj, gdy Ewangelia atakowana jest ze wszystkich stron i na całym świecie, pytam, co właściwie daje Wam Wasza niewiara? Naprawdę nie odnoszę wrażenia, że ludzie mają pokój w sercach i są szczęśliwi. Nie, moi przyjaciele. Co może nam dać życie z Bogiem? Uczynię tu bardzo osobiste wyznanie. Ja w ogóle nie mógłbym znieść swojego życia, gdybym nie miał dzięki Jezusowi pokoju z Bogiem. Myślę, że jest to wzruszająca historia, ale ona też pokazuje moc świadectwa kobiety, która przeżyła ciężkie chwile, ale była w jej życiu obecność Boża. Ona nie przyszła się kłócić na racje i argumenty z tym uczonym, pewnie by nie miała może większych szans. Ale miała świadectwo Boga obecnego w jej życiu, który pomógł jej w różnych sytuacjach, a naprawdę można powiedzieć, było jej ciężko, co? Naprawdę było jej ciężko. Ale Bóg jej nigdy nie zawiódł. Ona miała to świadectwo. Boża obecność to jest siła, która przemienia wszystko. W naszym życiu bywają takie sytuacje, bo można powiedzieć w przypadku tej babci, gdzie był Bóg, kiedy jej mąż zginął w kopalni. Dlaczego Bóg do tego w ogóle dopuścił? Inna historia, którą tylko tak pokrótce przytoczę, która mówi o tych słynnych śladach na piasku, kiedy człowiek, który przeżywał ciężkie chwile, się zastanawiał, gdzie jesteś, Boże? Kiedy było mi dobrze, Ty szłeś ze mną. Widziałem Twój ślad obok śladu mojego stóp. A kiedy przyszedł znowu czas, że znowu zaczął widzieć te ślady stóp obok siebie i zawołał do Jezusa, jak to dobrze, że znowu jesteś. Gdzie byłeś, kiedy Ciebie nie było? I ta niesamowita odpowiedź. Pamiętasz ten czas, kiedy widziałeś tylko jedne ślady na piasku? To ja niosłem Cię na moich ramionach. Ileż razy nam się wydaje, że Bóg jest daleko, bo Go nie czujemy. A On jest bliżej nas, niż kiedykolwiek byśmy się spodziewali czy myśleli. Nam się wydaje, że jesteśmy sami, a On nas niesie przez nasze życie. Boża obecność, nieoczywista, często ukryta, wydaje się być tak w cieniu. Boże Narodzenie takim właśnie było, że było z jednej strony niezwykłe zupełnie, ale z drugiej strony, gdzieś tam w jakiejś szarej prowincji, kto to widział? Jeszcze może jedna historia 12-letniego Jezusa w świątyni. Kiedy Jezus zgubił się w świątyni, tak się pozornie mogło wydawać, czytamy o tym, że Maria z Józefem dopiero 2 dni wracając już w drodze, będąc do domu, się zorientowali, że Jezusa nie ma, tak? Myśleli, że jest gdzieś wśród krewnych, a to się okazuje, go nigdzie nie ma. Dawaj go szukać. Wrócili się do Jerozolimy. Gdzie jesteś? Boża obecności. Jezus wtedy im powiedział, dziecko, znaczy jeszcze na Maria powiedziała, dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy cię. A wtedy Jezus mi odpowiedział, dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego ojca, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli słów, które do nich kierował. Szukali Bożej obecności w pewien sposób Jezusa. A Jezus mówi, czy wy nie wiedzieliście, gdzie mnie znaleźć, że ja nigdzie się nie zgubiłem? Gdzie trzeba było mnie szukać? Tam, gdzie są rzeczy Ojca. Czy tam, gdzie jest wola Ojca. Tam ja jestem. Jeśli mnie nie widzicie, jeśli się zastanawiacie, gdzie jestem, szukajcie tam, gdzie jest wola Ojca. Tam ja będę. Pewnego dnia Jezus przytoczył słowa, kiedy mówił, że wielu ludzi może czynić wielkie znaki, cuda i przyjdą do Jezusa i będą mówić, powoływać się na to, co oni nie dokonali w mocy Ducha. A Jezus mi powie, ale ja was nie znam. Wy nie pełniliście woli Ojca. Nie znam was. My się nie znamy, tak? Jakie dziwne są te słowa Jezusa. Ale one też pokazują na to, że Jezus jest tam, gdzie jest wola Ojca. Całe jego życie było poszukiwaniem woli Ojca i wypełnieniem woli Ojca. Więc gdzie możemy znaleźć Jezusa? Tam, gdzie jest wola Ojca. Więc kończąc, życzę nam tego, żebyśmy byli tacy uważni jak Symeon, żyjąc pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Więc dbajmy o to, żeby Duch Święty mógł nas napełniać. Dlatego, że bardzo potrzebujemy sprowadzać Bożą obecność do Polski. Bożą obecność, to ona przemienia. Ona przemienia wszystko wokół nas. Ale często ta Boża obecność będzie przychodzić w sposób, który będzie się trochę kłócić, być może czasami z naszym rozumem. Czasami nie będzie się zgadzać z naszymi wyobrażeniami i opiniami na temat Boga i Jego sposobu działania. Może czasami będziemy chcieli się sprzeciwić temu, w jaki sposób On działa. I potrzeba naprawdę takiej dużej wrażliwości nam w duchu, żeby nie przegapić, nie przejść obok tego, co On czyni, ale być właśnie tam, w centrum tego, co On czyni z woli Ojca również dzisiaj i będzie czynić. Dlatego też, jeśli są okresy różne w naszym życiu, czasami wydaje się, że Bóg jest bardzo blisko nas, a czasami tego w ogóle nie czujemy, ale może akurat wtedy Bóg jest bliżej ciebie i mnie niż kiedykolwiek wcześniej, kiedy czułeś nawet Jego bliskość. Szukajmy Bożej obecności. Tak jak Dawid powiedział, jedno pragnę, jedno mówi moje serce. Szukaj mojego oblicza. Szukaj Bożego oblicza. Dlatego też szukam Twojego oblicza. Szukajmy Bożego oblicza, które zmienia wszystko w naszym życiu, które jest tak bardzo nam i temu naszemu narodowi potrzebne. Niech Duch Święty do nas mówi i pokazuje nam, kiedy my może przegapiamy pewne sprawy. Panie, niech Twoje słowo pracuje w nas i czyni nas uważnymi ludźmi. Czuwajcie, mówiłeś, Panie. Czuwajcie. I choć tam mówiłeś o tym, że nie wiadomo, kiedy Ty przyjdziesz, w kontekście Twojego drugiego przyjścia, ale też przychodzisz czasami do naszego życia, również dzisiaj, i potrzebujemy czuwać. Nie przespać tych chwil. Potrzebujemy być jak mądre panny. Nie jak Ty głupie. Wszystkie reprezentowały wierzące kobiety. Ale 5 mądrych wzięło zapas oliwy. I kiedy przyszła ciemność i lampy 5 głupich zaczęły przygasać, poszły nabrać szybko oliwy, ale 5 mądrych miało zapas. To jest obraz tego, że one były pełne Ducha Świętego. One podbały o to, żeby mieć pełnię Ducha Świętego w swoim życiu. Kiedy Ty przyszedłeś, one rozpoznały czas Twojego nawiedzenia i poszły za Tobą. A tamte błąkały się i szukały, a kiedy przyszły, okazało się, że już jest za późno na pewne rzeczy. Zamknięte zostały drzwi możliwości. Daj nam tę mądrość mądrych panien. Daj nam to natchnienie Ducha, abyśmy żyli pod wpływem Ducha Świętego. Kiedy Ty będziesz przychodzić w sposób nieoczywisty często, nie wcale taki bardzo manifestujący się, jak w przypadku Eliasza, kiedy on szukał Ciebie, nie przyszedłeś ani w burzy, ani w innym ekstremalnym zjawisku, ale w cichym powiewie. Tak przyszedłeś. Wydaje się, że można było Ciebie nie dostrzec, bo to był tak delikatny powiew, a jednak byłeś tam. Daj nam, Panie, również dzisiaj rozpoznawać Ciebie w każdy sposób, jaki zechcesz się objawić. Kiedy objawiasz się spektakularnie i w mocy, kiedy objawiasz się po cichu, wydaje się, że nawet w mroku. Ucz nas tego i poprowadź nas do Twojej obecności. Chcę tego, Panie. Chcę widzieć Ciebie tam, gdzie inni może nic nie widzą, a Ty już robisz coś swojego. Ty już rodzisz swoje dzieła. Chcemy Ciebie widzieć, Panie, tam, gdzie inni nic nie widzą, a Ty jesteś z mocą swoją. Kiedy Ty czynisz Twoje dzieła i być może jest to mały początek, nie chcemy gardzić dniami małych początków, kiedy coś wygląda tak niepozornie i błaho i łatwo to źle ocenić i odrzucić. Daj nam, Panie, tę mądrość. Daj nam dobry czas w te święta, kiedy będziemy pod Twoją obecnością, szukać też Twojej obecności. I w tym wszystkim, całym tym jedzeniu, w tym obchodzeniu świąt Bożego Narodzenia, tej całej otoczce szukać Ciebie, abyś przychodził do nas, a wierzę, że chcesz objawiać się nam w świeży sposób, w nowy sposób, aby budować naszego ducha, abyś był uwielbiony. Bądź uwielbiony, Panie. Amen.